Wszyscy się przesiedli na jedną stronę, więc puszczę tylko jeden koszyk. I czy już jest jakieś pytanie? Czy ktoś z Państwa już chciałby zadać osobiście pytanie?
Ktoś musi pierwszy.
Chciałabym zapytać, była mowa wcześniej o tej dydaktyce liturgicznej, że trzeba jakoś wyjaśniać tą symbolikę znaków w liturgii. Nie wszyscy mają tą wrażliwość. I chciałabym zapytać, jak się ksiądz zapatruje na msze święte, to co się dzieje w bardzo wielu parafiach, na mszach świętach z udziałem dzieci. Różne są wprowadzane takie sposoby przybliżania dzieciom właśnie tej symboliki. Jak daleko można się posunąć?
Złośliwie twierdzą, że to nie jest msza święta z dziećmi, czy z udziałem dzieci, czy dla dzieci, ale msza święta infantylna. Więc myślę, że to jest owa granica. Żeby msza święta nie stała się mszą świętą zinfantylizowaną. Bo jeżeli... Czasami tak jest, że ksiądz się zupełnie dostosowuje do tych dzieci i do ich poziomu. Co więcej, moim zdaniem bardzo niepokojące jest to, że to się podoba i spotyka się z akceptacją bardzo wielu wiernych, co wskazuje jednak na to, że także ich dojrzałość wiary jest niska. To znaczy, że taka forma infantylna im odpowiada. To jest bardzo niepokojące. Moim zdaniem... Po pierwsze, musimy mieć świadomość, że zasadniczo Eucharystia nie jest miejscem ewangelizacji. Trzeba odkryć w Kościele inne możliwości i tych innych możliwości jest mnóstwo. Kiedy uczymy dzieci mszy świętej, kiedy uczymy dzieci liturgii, są różne formy paraliturgiczne, można naprawdę zrobić, jeśli się chce. Nie można wszystkiego sprowadzać tylko do mszy świętej niedzielnej i zrobić z niej poligonu doświadczalnego. To jest jedna rzecz. Zastanawiałem się, jak to jest i trochę popytałem innych mądrych ludzi, czy w judaizmie albo w islamie, choć oczywiście są to religie mniej rytualnie rozbudowane, są jakieś liturgie dla dzieci. Nie ma. Proszę? W prawosławiu też nie ma. Nie ma. Nie ma. Te dzieci przychodzą z dorosłymi i... To jest taka pedagogiczna też metoda uczenia języka obcego przez immersję, tak? Przez zanurzenie. Zanurzamy człowieka w obcym języku. A z dziećmi, z liturgią jest tak, że ciągle jesteśmy z tymi dziećmi w brodziku, ewentualnie na plaży, zamiast schodzić z dziećmi od razu do głębokiej wody, bo wiemy, że dzieci się najlepiej tak uczą pływać. I myślę, że tak najlepiej się nauczymy liturgii, jeżeli w nią po prostu wkroczymy. A więc przez immersję z wiekiem on będzie, nie będzie jej coraz bardziej rozumiał, ale ona coraz, będzie mu coraz bliższa, że się tak wyrażę. Jeszcze jest jedna rzecz, która dla mnie jest ważna, z takiego pastoralnego punktu widzenia. Ja nawet miałem taki pomysł na akcję, może ją kiedyś zrealizuję, ale mieliśmy taki pomysł na akcję wielkopostną, żeby zrobić, oczywiście to kosztuje, takie wielkie billboardy z hasłami nie wysyłaj dziecka do kościoła. Idź razem z nim na następnym billboardzie albo weź je ze sobą. Bo wysyłanie dziecka do kościoła na mszę świętą infantylną czy na mszę świętą dziecięcą niestety rodzi także u dzieci przekonanie, że Pan Bóg jest czymś dla dziecka, jest czymś dziecięcym, jest elementem świata dziecięcego. A jeżeli ja widzę to dokładnie, bo staram się być tak no, średnio raz na dwa tygodnie w domu rodzinnym i widzę, jak mój brat z żoną i z dzieckiem idą do kościoła na mszę świętą dorosłą. Bardzo nie lubią tych mszy dla dzieci. I mój bratanek też nie lubi tych mszy dla dzieci. Powiedział, że oni nas tutaj traktują niepoważnie w tym kościele. On chce być traktowany w kościele poważnie. Bo kościół to nie jest przedszkole czy szkoła. Tak? A kiedy to dziecko jest z tymi rodzicami, to ono ma świadomość, że uczestniczy w czymś ważnym dla jego rodziców. Tak? A nie w czymś, na co zostało po prostu wysłane. związku z tym myślę, że trzeba tu dosyć skomplikowanych, może nie tyle, ale wymagających trochę wysiłku. To nie, oczywiście nie jestem przeciwny zupełnie. To znaczy, że liturgia mówi, że jest msza święta z udziałem dzieci, a nie msza święta dla dzieci, czy msza święta dziecięca. To znaczy, oczywiście można przemyśleć jakieś formuły, żeby te dzieci były jakoś... Ale ja na przykład o wiele bardziej wolę, kiedy na tej mszy świętej nie dziecięcej, tylko rodzinnej, dzieci są razem z rodzicami i między nimi, a nie taka zorganizowana obraza boska, która stoi w prezbiterium. I ksiądz musi przerwać podniesienie, żeby uspokoić tam Franka z pierwszego rzędu. Moim zdaniem to uwłacza godności Eucharystii, jeżeli do czegoś takiego dochodzi. Tak jest moje zdanie w tej kwestii. Nie ma pytań.
Nie, są, są.
Są, są.
Też ma prawo. Proszę Państwa, ksiądz, właśnie ta tematyka dzieci. Ksiądz Turkowski, długoletni wizytator katechetów, nauki religii i tak dalej. Pytanie, kiedy, z rekolekcji jego rodziców, kiedy dziecko można brać na mszę świętą? Kiedy jest przygotowane? Ono może mieć 4 lata i umie się zachować, jest przygotowany przez rodziców, a dopiero ma 6 czy 7 lat, kiedy jest przygotowany, bo wcześniej nie może, więc to jest bardzo ważne. Ale to trzeba zwrócić do katechetów, do księży młodych, którzy no nie zawsze są przygotowani do tego. Więc tutaj mamy kaznodzieję, mamy profesora seminarium duchownego. Dzisiaj to, co do mnie dociera często, ja czasem idę pod ambony, stanę to gdzieś w jakimś kościele, bo to też ważne, żeby posłuchać z dołu, jak to było, jak u mnie było. Mówię, proszę księdza, my nie chcemy czytanek, my chcemy kazań. Bo nieraz tak jest, w sobotę z internetu sobie wydrukuje wikary, nie wszyscy oczywiście, młody ksiądz, kazanie i nie zdąży nawet przeczytać dobrze. Duka myli się i tak dalej. Ludzie mówią, zaraz, to my sobie też możemy wydrukować. My chcemy kazania, poza tym odeszliśmy od kazań katechetycznych. Trzeba wrócić właśnie do takich spraw praktycznych, udziałem się, bo to są moralizowanie nieraz właśnie, a nic konkretnego nie przekazuje się wiernym. Jeszcze jedna sprawa. Właśnie to było chyba w Czortkowie było, rocznica była koronacji obrazu Matki Bożej, był ordynariusz z Łucka, ksiądz biskup Trofimiak, z którym myśmy pierwsze kościoły otwierali właśnie na Ukrainie. On był proboszczem w tym słowackim w Krzemieńcu, potem biskupem lwowskim, potem poszedł na ordynariusza. Jesteśmy przy stole i na temat właśnie księży i tak dalej, przepraszam, że to mówię, ale bo ja muszę to wykrzyczeć nieraz. Stasiu, niektórzy biskupi przysyłają nam odpady. Podpadnie jakiś ksiądz młody, no tam coś tam, jakiś tam biskup, nie wie co z nim zrobić, na Ukrainę, na wschód. Tutaj w tym środowisku jeszcze koledzy go tam mitygują. A tam przecież nikt uwagi nie zwróci, wygłupia się nieraz. Trzeba go odwoływać. I dlatego tam trzeba najlepszych wysyłać, najlepszych przygotowanych odpowiednio. Dużo błędów nieraz jest, powiedzmy. Jak to w Lwowie tak było, przychodzi właśnie Kamilewski, wikary, chodzi zdenerwowany i tak dalej, przyjechał ksiądz młody z Rzeszowa. Kazanie on chce wygłosić, to gdzie śluby Jana Kazimierza były, czy mogę, to proszę bardzo, oni chętnie siadają do konfesji, żeby odpocząć. A nie, ale on nie zoldał, z ambony. Dobrze, w porządku, kościelny poszedł. Mikrofon na ambony i tak dalej, tam kościół wypełniona katedra i tak dalej. Zaczął o tych mordach banderowskich. Ale to tak dosadnie, jak tam brali banderowcy za nóżki, rozbijali o ściany. Ten wyszedł z konfesjonalu do zakrystii, próbował mikrofon tam ściszyć, żeby się domyślić. Nie do końca skończył mszę świętą, wchodzi do zakrystii, żeby mu ksiądz Kamilewski gratulował patriotycznego kazania. A ksiądz mówi, proszę księdza, po co ksiądz to mówi? Połowa tych ludzi to są Ukraińcy. Oni nie mordowali, jeżeli dziadek mordował, to nie oni. I on dopiero zaskoczył, że źle plama wrócił do Polski. Może nigdy, ale plama została. Dlatego chodzi o to przygotowanie. Właśnie, ale żeby wierni, to jest wasze zadanie, domagali się od księży, żeby księża nie moralizowali, ale kazania głosili. Nawet profesorowi uniwersytetu i tak dalej chcą prostego kazania, a nie wykładu akademickiego. Bo może sobie dzisiaj tyle gazety mamy, niedziela i tak dalej, piękne jakieś wykłady można sobie przeczytać, a dzisiaj chodzi o to, żeby dotrzeć do jaźni, do mentalności, do przeżycia i tak dalej. I już na koniec właśnie ten obrazek Chrystusa Miłosiernego. Ja byłem w Wilnie przed tym obrazem Chrystusa Miłosiernego, może powiedzieć, 50 razy przynajmniej. I no szkoda, że nie przyniosłem tutaj. Tysiące rozdałem tych obrazów. On jest inny niż ten z Lagiewnik. Ten z Lagiewnik ma taką twarzyczkę cukierkowatą i tak dalej. Proszę popatrzeć dobrze na ten obrazek Chrystusa Miłosiernego malowany według wizji siostry Faustyny. Tam Chrystus ma męską twarz, jest prawdziwym mężczyzną. I komentarz do tego zawsze daje, proszę popatrzeć dobrze na ten obrazek. Chrystus to jest prawdziwy mężczyzna. Kiedy trzeba było, uklękł, umył nogi apostołom, a kiedy trzeba było, wziął powróz, wpadł do świątyni, wysmagał po plecach tych, stoły powywracał. Dzisiaj, gdyby się zjawił w wielu miejscach, przy tych markietach, w niedzielę, gdzie babcia czy mamcia zamiast do kościółka jedzie tam do tego markietu, to samo Chrystus by zrobił. Bo to się często konkretnie trzeba nieraz mówić. Było porównanie w zeszłym roku, już na koniec, twarzy Chrystusa z tego obrazu malowanego według wizji siostry Faustyny z obrazem, z głową Chrystusa według celunu tryńskiego. My znamy ten, powiedzmy, jak to. One są zbieżne. Nie ten Lagiewnicki. Tylko nie było możliwości, ponieważ Wilno było za granicą, Kraków jest w Polsce. Łatwiej było rozpropagować ten obraz Lagiewnicki niż ten wileński i dlatego on jest mniej znany. Tamten jest pierwowzorem. Dlatego wszystkie inne kopie potem powinny nawiązywać właśnie do tego oryginału, jaki jest. Przepraszam, że trochę może nie na temat, ale chodzi o te kazania.
Ja sprowadzę do tematu, jeżeli można. Ja sprowadzę to do tematu, jeżeli można. Z obrazkiem Jezusa Miłosiernego to jeszcze wspomnę tak. On wykazuje bardzo jedno, ten pierwszy Kazimierowskiego, wileński, z którym ja też osobiście jestem bardziej związany, ponieważ na terenie naszej diecezji pracują siostry Jezusa Miłosiernego założone przez ojca Michała Sopoćkę. Więc jestem związany z tym Kazimierowskim, z autorstwa Kazimierowskiego. Jak wiemy doskonale, w swoim dzienniczku Faustyna napisała, skarżyła się, że on jest niepodobny. To niepodobieństwo, nie wiem na ile ona miała to logiczną świadomość, ale to niepodobieństwo jest cechą bardzo ważną, ponieważ właśnie obraz religijny nie jest portretem, a więc nie ma wskazywać fizycznego podobieństwa i stąd ona właśnie mówiła, że jest niepodobny do tego, co ona widziała. Ale mimo owego fizycznego niepodobieństwa do jej wizji, zdaje się, że właśnie dzięki owemu niepodobieństwu jest prawdziwszy niż obraz Łagiewnicki, moim zdaniem. Bo obraz Łagiewnicki jest czysto portretowy, jest mniej mistyczny. Obraz Kazimierowskiego jest o wiele bardziej mistyczny przez właściwe wykorzystanie czerni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Takie jest moje zdanie na temat tych dwóch obrazów. Ten, muszę przyznać, że Łagiewnicki mi się po prostu nie podobał. Mam wrażenie, jakby tam Pan Jezus wchodził z łazienki po kafelkach, ale to taka zupełnie subiektywna, oczywiście jest i że tak powiem, działa tak samo jak każdy inny. Dobrze, ale wróćmy do pytań. Pani jeszcze tutaj, pan.
Nie, to przecież.
A to się nagrywa?
Można by bardzo dużo mówić. Wydaje mi się w ogóle, że pierwsza sprawa to jest strasznie niska świadomość religijna przeciętnego parafianina. I jeżeli choć człowiek chodzi do kościoła, powiedzmy, nawet codziennie i widzi tę samą osobę, która klęka koło niego. Wyciąga na znak pokoju rękę, spotyka się właśnie z taką miną, prawda, i ta druga ręka nie zostaje wyciągnięta. To jest brak po prostu. Ci ludzie nie wiedzą, że cała liturgia to jest zespół bardzo głębokich symboli. I to nie chodzi o to, że mnie jest przyjemnie jej uściskać rękę, czy powiedzmy nawet pogłaskać po plecach. Że to znaczy zupełnie coś innego. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, zdziecinnienie naszej wiary, te kicze, przecież one świadczą o tym, że my się, nam się poddaje jako, powiedzmy, przedmiot, który ma nas doprowadzić do Boga, kukłę. Przecież jeżeli chodzi o figury Matki Boskiej, ta fatimska, przecież ona ma tak strasznie bezmyślną, lalkowatą twarz. I to we wszystkich, to co ja widziałam. I powiedzmy, widziałam tą, która jest w Fatimie, znaczy nie w oryginale, ale powiedzmy w telewizji. To przecież o czymś mówi. Ikony miały zawsze, te twarze na ikonie są pełne wyrazu, chociaż nie są ani roześmiane, ani powiedzmy jakieś specjalnie powiedzmy jakąś bogatą mimiką, raczej ze skąpą, prawda? Jeżeli chodzi o obrazy późniejsze, to one są coraz bardziej właśnie takie kukłowate. To samo odnosi się przecież do pieśni religijnych. Czy w Polsce nie ma nikogo, kto by usiadł i te teksty przejrzał? Pewne teksty, które się, powiedzmy, XIX-wieczne, które są ckliwe, w ogóle wykreślił, niektóre poprawił, a nam się każe, prawda, 70-letnim kobietom każe się pisać, Pan Jezus już się zbliża, za radości serca drży. To jest pieśń, która była stworzona dla dzieci po to, żeby im w sposób jakiś infantylny jednak przekazać pewną prawdę. Ale tego nie można ciągnąć w nieskończoność. I tutaj by trzeba sięgnąć w ogóle do jakiegoś bardzo głębokiego przemyślenia całego duszpasterstwa, specjalnie duszpasterstwa liturgicznego. Bo jeszcze trzeba sobie powiedzieć tak, jeżeli to się udziela i to widać, jak ksiądz odprawia. Czy to dla niego jest coś rzeczywiście, w czym on świadomie uczestniczy z tajemnicą? Czy on odwala swój obowiązek? A to się przecież musi udzielać innym.
Powiem tak, zanim usłyszymy może następny głos czy pytanie, bo to trudno nazwać pytaniem, raczej komentarz. Powiem tak, w Kościele zawsze istniała świadomość takiego dwojakiego ruchu. Ruchu odgórnego, to znaczy takiego kształtowania przez Kościół, przez duchownych, przez teologów pobożności i jej podnoszenia, powiedzmy sobie, podnoszenia, intelektualizowania, ale z drugiej strony był bardzo zawsze silny ruch oddolny pobożności ludowej. Ostatnio została wydana instrukcja o pobożności ludowej i liturgii, jak one mają ze sobą współdziałać. Nie wolno ani jednego, ani drugiego przecenić, ani jedno, ani drugie zlikwidować. To znaczy zlikwidujmy całą pobożność, tak jak zrobił to protestantyzm, choć nie do końca. I zostańmy tylko przy liturgii wysokiej i jakiejś intelektualnej pobożności. Albo odwrotnie, jeden i drugi jest nieprawdziwym kierunkiem. Trzeba prowadzić do jakiejś równowagi pomiędzy tymi dwoma trendami. Kiedyś rozpoczął problem pobożności ludowej i obrazów w Kościele Zachodnim. Wiemy od słynnego listu biskupa papieża Grzegorza Wielkiego do biskupa Syreneusa, biskupa Marsylii, który kazał pozdejmować obraz. I Grzegorz Wielki powiedział, to, że kazałeś kto rzeka zakazałeś kultu, to dobrze, ale to, że kazałeś zdjąć, to źle, ponieważ poprzez obrazy będą owi, jak to było mówione, indokti, nieuczeni będą poznawać. Ta świadomość, moi drodzy, w Kościele jest ciągle obecna, to znaczy tej pobożności wysokiej, odgórnej, liturgicznej, kształtowanej przez Kościół, przez świadomych, powiedzmy sobie, teologów i tak dalej. Ale z drugiej strony jest ten drugi nurt, który musimy nieustannie poddawać jakiemuś wychowaniu i kształtowaniu, ale nie można jakby zignorować go, zanegować, powiedzieć, że jest z gruntu zły. On być może rzeczywiście jest bardziej poddany na różnego rodzaju wypaczenia, ale proszę Państwa, w nurcie intelektualnym też mogą być wypaczenia. Naprawdę mogą być wypaczenia. Daleko idące wypaczenia. Więc ta pedagogika połączenia jednego z drugim musi istnieć. Musi istnieć. Miał świadomość tego święty Franciszek, który robił szopki, bo wiedział, że ludzie muszą widzieć to, muszą tego dotykać, że człowiek jest zmysłowy i tak dalej, że tego się nie da. Miał świadomość tego wielcy teologowie, którzy mówili, mnisi, mnich nie może, mnich niczego nie powinien się uczyć ze ścian. Tak mówił chyba święty Bernard z Clairvaux do swoich mnichów cystersów. Mnich nie uczy się, niech nie uczy się Pisma Świętego ze ścian, tylko ze świętej księgi. Ale lud prosty uczył się Pisma Świętego ze ścian. I w związku z tym mówienie, że ludzie nie czytają Jana Pawła II, a się, że tak powiem, satysfakcjonują kremówką, jest prawdziwe i nieprawdziwe. Bo, proszę Państwa, no, tu nas jest duchownych niewielu, ale pewno żaden z nas, dam sobie uciąć rękę, nie przeczytał Opera Omnia Ioannis Pauli, no, kto z nas przeczytał chociażby wszystkie encykliki, nie oszukujmy się. I czasami ta kremówka jest potrzebna, żeby przy niej siąść i od tej kremówki potem pójść do innych zagadnień. Sam Jan Paweł II miał świadomość, że istnieje metoda pastoralna kremówki. Proszę Państwa, istnieje metoda pastoralna kremówki, o tym jest w książce. Ja porównuję, bo skoro o tym mówimy, porównuję kremówkę, proszę Państwa, jesteście tutaj ludźmi wykształconymi. To nie jest nic nowego. Wszyscy znamy z literatury pięknej, z Prusta, mechanizm Magdalenki, tak? Ciastka Magdalenki. Ugryzł tą Magdalenkę zamoczoną chyba tam w kawie i mu się przypomniał cały świat. Tym jest owa kremówka, o której mówił Jan Paweł II, tak? Jest tylko wehikułem. Zresztą się nie zatrzymał na kremówce i nie kanonizował kremówki, tylko ona stała się dla niego wehikułem, tak? Tym, co mu przypomniało o tamtej rzeczywistości. Myślę, że to w dużej mierze to, o czym pani mówi, to dla tych ludzi funkcjonuje jak taki wehikuł, nawet ta kukłowata Matka Boża. Proszę pamiętać, że obrazy Matki Bożej są adekwatne do czego? No do kultury i do pobożności, w której ona się zrodziła. No proszę Państwa, dlaczego mieliśmy problem z kultem Miłosierdzia Bożego? No dlatego, że napisała to prosta, prymitywna dziewczyna. Że to jest językowo tak trudne i tak niedobre, dzienniczek, że ale przecież to, co ona tam napisała, jest wypadkową jej świadomości i kompetencji językowej i jej świadomości religijnej. No to przecież trudno, żeby napisała traktat, tak? Więc napisała tak, jaką miała świadomość językową. Do dzisiejszego dnia, proszę Państwa, dzięki temu mówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego z błędami gramatycznymi. I mówimy z błędami gramatycznymi. Nikt nie próbuje nawet tego poprawiać, ale tak jest, no. Każdy językoznawca powie, że nie należy, że w języku polskim nie mówimy ufamy tobie, tylko ufamy ci. No. Ale mamy ufamy tobie, już tak pozostało, już tak pozostanie. I taki jest, może ktoś napisze kiedyś doktorat wpływ Faustyny na polszczyznę. No. Bo wpłynęła na polszczyznę. No. A te biedne dzieci, a ta Bernardka i te dzieci, no, jak widziały, tak namalowały, tak kazały narysować. No. Jednym zdaniem tylko dodam, a ikony, no ikony bronią się tym, że są kanony. Kanon, to czego nie ma w sztuce zachodniej, kanon ochronił ikonę przed kiczem. A w Kościele Zachodnim jest absolutna dowolność, nie?
Ja widziałam obraz Chrystusa Miłosiernego malowany przez polskiego malarza, który już nie żyje, do prywatnej kaplicy. Jedyny obraz, który na mnie zrobił rzeczywiście wrażenie. Tam był taki Chrystus, który miał pałające oczy i tak jakby mówił: czekam na was, dlaczego nie przychodzicie? To było, coś w tym obrazie było trochę niesamowite. Natomiast fundator mu powiedział, że nie, ja myślałem, że to będzie właśnie pokazując na ten, to jest zdaje się, nie pamiętam w tej chwili nazwiska tego.
Styki? Nie,
to Styki
nie.
Właśnie, że taki, bo ten Chrystus jest za inteligentny.
Aha.
Więc
bo ten Styk jest taki z Młodej Polski.
Takie lalkowate twarze bez wyrazu, prawda, to właśnie o to chodzi. To widocznie tym ludziom jakoś...
Właśnie, tym ludziom jakoś to odpowiada. Nie można tego po prostu nie zauważyć. Ja czytałem rozmowę z proboszczem kościoła wymalowanego przez świętej pamięci Nowosielskiego. Ludzie się nie chcą w tym kościele modlić. Bo im się on do modlitwy ten kościół im się nie nadaje. No, Nowosielski, tak? Ale nie, no. Tak jak ktoś mi powiedział, że widział drogę krzyżową Dudy Gracza w Częstochowie, to ładne jest, ale modlić się przy tym nie da. A to ma być do modlitwy. I że tak powiem, to komuś do tej modlitwy... Nie chciejmy też, moi drodzy, żeby wszyscy się modlili tak samo i przy tych samych wizerunkach. Bo jesteśmy tak różnoracy i mamy tak zróżnicowane potrzeby religijne i tak różną wrażliwość estetyczną, tak? Jeden się świetnie modli przy pieśniach oazowych, chociaż nie do końca jestem przekonany, czy ludzie się modlą przy mszach Bacha. Nie jestem przekonany, czy to są rzeczywiście stany, że tak powiem, zachwytu estetycznego, czy z zachwytu estetycznego przychodzi się do zachwytu religijnego, to się bardzo mocno nad tym zastanawiam. Może tak. Może tak. Zwłaszcza wtedy, kiedy ta msza Bacha nie jest grana w kościele na mszy, tylko w sali koncertowej. Przestaje być już mszą Bacha. To jest jak ikona w muzeum.
Właśnie też bardziej chyba będzie komentarz to do ostatnich słów. Ja muszę powiedzieć na przykład, że jeżeli chodzi o drogę krzyżową Dudy Gracza, to mi się bardzo dobrze przy niej modli.
Ale państwo nie są próbą reprezentatywną.
No właśnie, nie, ale z drugiej strony powiem jeszcze coś innego. Dobrze, że tu nie ma mojego proboszcza i bardzo bym wolała, żeby pan tego nie nagrywał, ale jestem z kościoła świętej Faustyny we Wrocławiu, w którym właśnie w ołtarzu, znaczy w prezbiterium jest olbrzymi witraż Jezusa Miłosiernego. Jak ja to zobaczyłam po raz pierwszy rok temu, to właściwie doszłam do wniosku, że chyba się przeniosę do Dominikanu, bo nie mogę, bo to jest takie okropne. I muszę powiedzieć po roku, ale myślę, że to jakoś koresponduje z tym właśnie, co ksiądz mówił, że w tej chwili, no właściwie chyba wszyscy żeśmy to zaakceptowali, dobrze nam się modli, chociaż dalej uważam, no nie chcę tego słowa, niech pan nie nagrywa, bo jak mój proboszcz usłyszy, że ja mówię, że to jest kicz, to się załamie. Ale jakby chodzi mi o to, że to, mi się to jakoś strasznie najbardziej właśnie to uderzy, że to jest takie bardzo względne. Że to jest bardzo względne i że nie możemy odrzucać. Tak jak mówiłaś tutaj o tym odwracaniu się przy znaku pokoju, natomiast no jest jeszcze druga skrajność, że już dawno jest Baranku Boży, a jeszcze panie naokoło muszą oczywiście połowie kościoła rączkę podać. Także jesteśmy tacy, jak jesteśmy, a ja nie wiem, ale ja tak myślę, że Pan Jezus się uśmiecha do tego, ale to może mnie się tylko tak zdaje.
Proszę Państwa, jakby może kończąc ten wątek, nie wiem, czy pojawią się jakieś inne pytania, ale to jest tak, proszę, wniosek jest mój taki, że estetyka może być drogą dla modlitwy, ale można się modlić mimo estetyki. To znaczy estetyka nie jest drogą konieczną dla pobożności. Można się modlić mimo piękna i mimo piękna i mimo brzydoty, to, co dla jednego się będzie wydawało estetycznie nieakceptowalne, być może to też burzy moje, proszę Państwa, smaki artystyczne, estetyczne, ale ja te smaki estetyczne mam świadomość, że do, ołtarza, do tego, co religijne, trzeba przyłożyć także inne niż estetyczne kategorie. Inne niż estetyczne. Proszę Państwa, nie jeden talerz i nie jeden kubek, który nam służy codziennie z estetycznego punktu widzenia, jest może przez designerów powiedzą, że to jest okropne, brzydkie, ale nam się z niego dobrze je i dobrze nam się z niego pije i on nam dobrze służy. I być może jest tak samo z obrazem. Dlatego powiedziałem, że dla mnie to, co nazywamy sztuką religijną, jest bliższe nie sztuce, ale designowi. Czyli design, czyli to, co nazywamy dzisiaj tak zwaną sztuką użytkową, czy wzornictwem przemysłowym. Czyli coś, co ma określoną funkcjonalność, proszę Państwa. Możecie zobaczyć, nie wiem, pojechać, nie wiem, do Drezna i oglądnąć miśnieńską porcelanę, która będzie piękna, ale proszę Państwa, pić to się ani jeść z tego nie da, bo to nie jest do tego, żeby służyło, tylko po to, żeby to podziwiać, tak? A myślę, że to, o czym tu mówimy, obraz religijny, nie wiem, różnego rodzaju przedmioty religijne, one mają określoną funkcję do spełnienia i ich, naukowo powiem, bo mi zawsze mówią, na pewno będzie słowo prymarny. Więc pierwszorzędna funkcja nie jest funkcja estetyczna. Naprawdę nie jest to funkcja estetyczna. Można się modlić mimo brzydoty. Proszę bardzo.
Profesorowi za tą książkę, Język, znak, rytuał. Stoję po stronie wiary, jak dzisiaj piękną tezę wyłożył nam dzisiaj ksiądz. Benedykt XVI w tej adhortacji Verbum Domini podkreślił równowagę między pobożnością ludową z całym szacunkiem. Sam zresztą doświadczył tego w swoim życiu rodzinnym, młodości. Na kongresie biblijnym kardynał Ravasi przepiękną dokonał analizę obrazu. Powołanie Mateusza Celnika i pokazał, że to okno, ten gest otwartego w połowie drogi okna w tej knajpie, gdzie powołany Mateusz, właśnie jest tym oknem ku wieczności, na takiej samej zasadzie jak ikona. Prawda? To była taka moja pierwsza refleksja. Druga, po stronie znaku, bardzo dawnego. Czytałam kiedyś Diariusz podróży Michała Radziwiłła, sierotki, który odbył wielką podróż do Ziemi Świętej. Co go ocaliło? W czasie podróży powrotnej. Wszystkich współtowarzyszy łodzi, wszyscy zostali zabici. On został uratowany tylko dzięki temu. Właśnie ten znak. Zobaczył ten Saracen zawinięty w modlitewnik różaniec z krzyżem. Różaniec, który on dostał, kilka takich różańców od ówczesnego Ojca Świętego, w tej chwili nie pamiętam imienia, który mu w ogóle zniechęcał go. I był głęboko przekonany o tym, że to właśnie ten znak religijności chrześcijańskiej. Ona go obroniła, wrócił do nieświeża i sporą grupę luteran nawrócił na chrześcijaństwo. Kościół dzisiaj jest Bożego Ciała w Nieświeżu. Jest jego piękna w kapeluszu pielgrzymim taka płaskorzeźba. To taki przykład znaku, rytuał. W tym samym Nieświeżu byłam kiedyś z młodzieżą maturalną na mszy świętej, wędrując ścieżkami Adama Mickiewicza. To, co młodzież licealną 19-latków zaskoczyło, to to, że uczestniczyli w Komunii Świętej przy konfesjonale, to my wiemy, w wielu tradycyjnych parafii jest to zachowane, jak na przykład w mojej. Ja należę do parafii Świętego Maurycego. Bardzo lubię swoją parafię, szanuję. I co dla nas było nowością? Dla nas wszystkich, że przed każdym człowiekiem, który przyjmował Najświętszy Sakrament, ministrant nie tylko pilnował pateny, żeby nie jakieś krzywdy się Najświętszemu Sakramentu, tak mówię potocznie, ale przed każdym, który otrzymywał komunię, dzwonił dzwoneczek. Mhm. I młodzież nie opowiadała potem o obrazie Ostatniej Wieczerzy, tylko o tych dzwoneczkach. To jest taki przykład znaku, prawda? No bardzo długo o tym rozmawiali, nawet już potem we Wrocławiu. I rodzice mi to potem przekazali, że to ich bardzo poruszyło. I kto wie, czy również nie odbudziło jakiejś takiej wrażliwości religijnej. I taki jeszcze jeden przykład, który też broni pobożności i szacunku i nie ma co dyskutować, bo one są od zawsze między kiczem a arcydziełem. Od wieków są te dyskusje, polemiki, prawda? Postmodernizm też to próbował zmarginalizować. Latem czytałam w Goście Niedzielnym bardzo ciekawy artykuł o Peru, gdzie ogromnym kultem pobożności ludowej jest obraz świętego Jacka, naszego odrowąża. Wydawałoby się z wyglądu, ja sama mu się przyglądałam, nawet potem sobie powiększyłam. No, wydałoby się, na pewno to był kicz, ale to było piękne świadectwo heroicznej wiary tych ludzi od wieków, który tam przyniosła Święta Róża z Limy. I to tyle na razie. To tylko jako takie ilustracje tej tezy, którą ksiądz profesor postawił. Jestem za tą książkę bardzo, bardzo wdzięczna. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo za ten głos. I zadam Państwu teraz zagadkę. Nie, przepytam Państwa. Proszę Państwa, w czwartek przed Bożym Ciałem się w kościele na zakończenie oktawy święci wianki. Kto z Państwa poszedł do kościoła z wiankiem? Tak. Wychowany jestem na pobożności ludowej, na litaniach, na nabożeństwie czerwcowym, na gorzkich żalach, które uwielbiam, mimo tego, że są takie, jakie są. Ten snopek mirry zupełnie nam nie odpowiada dzisiaj językowo. Na wsi mojej rodzinnej był zwyczaj, że był taki okres, że chodził, jak to się mówiło, chodził obraz po domach. I chodziło się od domu do domu i śpiewało się tamte pieśni nabożne. Ja mimo tego, że wykształcony i z tytułem i niektórzy twierdzą, że zgniły liberał, ale proszę Państwa, jestem wychowany na wrażliwości symbolicznej, którą mają jeszcze ludzie prości, ludzie, którzy pracowali na roli na przykład. Mają bardzo dużo wrażliwości symbolicznej. I tak sobie myślałem, jest zakończenie oktawy Bożego Ciała. Jak to, powiem tak, jak to czasami ludzie mówią tak prosto, jak to iść na oktawę Bożego Ciała bez wianka? I uplotłem, bo mnie mama moja nauczyła, nie jest to skomplikowana rzecz, upleść sobie wianek. I kiedy dzisiaj słyszałem, proszę Państwa, w radiu, że na Noc Świętojańską będą wianki puszczać, to pomyślałem sobie, skoro świat cały i popkultura wracają do gestów symbolicznych, tak? To znaczy, że te gesty symboliczne są nam potrzebne. Tu jest też rozdział o sporcie. Teraz mnie proszono, żebym napisał też taki tekst, można go znaleźć na stronie internetowej, na portalu deon.pl. To, że tak mnóstwo ludzi chodziło na te mecze, na te strefy kibica i że byli tak poubierani, pokazuje co? Potrzebę zbiorowego rytuału, potrzebę stroju rytualnego, bo przecież ludzie poubierani w cuda wianki, tak? Potrzebę stroju rytualnego, potrzebę zewnętrznych znaków, a myśmy to chcieli wyprać się z tego, tak? Jeden z błędów tak zwanej rewolucji 68 roku także w kościele na zachodzie było to, żeby zlikwidować znaki, tak? Ksiądz się ubrał w garnitur i w garniturze mszę odprawiał i żeby tymi znakami nie zaciemnić. Zupełne moim zdaniem niezrozumienie. Znaki są niezwykle potrzebne, bo człowiek jest tym się różni od zwierząt, że jest symboliczny, tak? Więc zamiast likwidować znaki, uczyć się te znaki czytać, tak? Bo nie rozumieć, ale czytać te znaki i wracać do znaków. Więc zachęcam Państwa, żebyście w przyszłym roku sobie na zakończenie oktawy Bożego Ciała upletli wianek. To żaden wstyd pójść do kościoła i poświęcić wianek. To nie jest żaden zabobon, bo oczywiście nic z tego się, proszę Państwa, nie wydarzy w życiu. Wisi u mnie, wisi.
Dobrze, ale kiedy się odpuszczę i powiem, no, za jakiś czas trzeba go zlikwidować. Ja jestem, wiedzę wsi, ale z małego miasteczka. I tam te obyczaje też były, ale się trzymały jakieś zwierzę, coś. Przecież wiemy, te zioła święcone i te wianki, tego to się dawało zwierzętom do jedzenia. A my teraz nie mamy ani pieca, żeby to spalić. No co z tym?
Do zoo też nie proponuję nosić. Oby.
Widziałam dzieci i młodzież i starszych. Jest to żywe, wszystko zależy od tej integracji.
Bo oczywiście nie istota wewianku, ale on ma być wehikułem naszej myśli religijnej. On nam ma coś nieść później w głowie. Proszę bardzo, tu są jeszcze pytania na tych kartkach.
Ja chciałbym jeszcze wrócić do...
Bo jest za 10:07, ja jeszcze muszę wrócić do Zielonej Góry dzisiaj.
Ja chciałbym jeszcze wrócić do wątku transmisji mszy świętej, o której ksiądz mówił. Bo z jednej strony ksiądz powiedział, że no w pewnym sensie dopuszczamy, kto jest godzien zobaczenia Eucharystii, mówił ksiądz o katechumenach i tak dalej. Natomiast chciałbym zauważyć, że równie dobrze mogę wejść do kościoła i modlić się jak najbardziej sercem, a mogę równie dobrze w duchu bluźnić. To samo mogę zrobić przed ekranem telewizyjnym. Więc wydaje mi się, że to jest dosyć naiwny argument, że nie transmitujmy mszy świętej, bo ktoś może bluźnić. No to jest, wydaje mi się to być irracjonalne, jakby się ksiądz do tego odniósł.
To oczywiście nie jest argument za tym, żeby nie transmitować. Nie, broń Boże, tylko chciałem pokazać, jakie są konsekwencje tego, ale to nie jest argument, żeby nie transmitować. Ja nie mam zasadniczego, kategorycznego i niepodważalnego argumentu natury teologicznej, żeby nie transmitować. Jestem za tym, żeby transmitować, ale transmitować rozumnie. To znaczy transmitować w określonych sytuacjach, w określonych celach, w określonym też kontekście. Nie jestem za tym, żeby wszyscy transmitowali, nie widzę takiego powodu. Moim zdaniem powinna być jedna transmisja w Polsce mszy świętej telewizyjnej i radiowej, a nie, że każdy teraz transmituje swoją własną. Nie widzę potrzeby, żeby transmitować internetową mszy świętej z własnego kościoła parafialnego. Zupełnie nie widzę takiej potrzeby. Na przykład w Austrii do dzisiejszego dnia biskupi nie zgodzili się na transmisję telewizyjną. Stałą jest tylko kilka razy w roku, a jest transmisja radiowa mszy świętej, która w moim przekonaniu z teologicznego punktu widzenia jest lepsza. Ponieważ słowo o wiele bardziej skupia niż obraz.
Są wzrokowcami, słuchowcami i czuciowcami, także bardzo różnie percepujemy. To nie jest tak, że ja przykładowo jestem wzrokowcem, ale nie wiem, ksiądz może być słuchowcem, ktoś inny może być czuciowcem, więc do kogoś trafi obraz, do kogoś trafi słowo. To nie jest tak zupełnie do końca z psychologicznego punktu widzenia.
Nie zgadzam się z tego prostego powodu, że psychologiczne argumenty są natury wtórnej. Zasadnicze są argumenty natury teologicznej, a skutki są tego takie, proszę Państwa, że wzrokowcy. Ze wzrokowcami jest tak, i to jest opisywane wielokrotnie, może sami mieliście takie doświadczenie, kiedy jest msza święta papieska czy jakakolwiek inna, która jest transmitowana na telebimach, proszę Państwa, w momencie podniesienia, w którą stronę ludzie klękają? Do telebimów. Wzrokowcy. Do telebimów.
A z drugiej
to jest zupełnie inna rzecz, czy ja widzę, czy ja nie widzę. Mój biskup, sługa Boży Wilhelm Pluta, znalazłem jego rozporządzenie jeszcze z lat 50. Takie było rozporządzenie w naszym ordynariacie, kiedy wprowadzano nagłośnienie do kościoła, proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że był przepis w naszej diecezji, że głośnik musi być pod ołtarzem, a nie w całym kościele. Żeby budować świadomość, że ten głos jest z określonego miejsca i tam jest centrum, a nie, że on się zewsząd jest. To znowu jest owa świadomość teologiczna ponad świadomość psychoinną tam jakoś, tak? Ja widziałem na Zachodzie, to jest bardzo rozpowszechnione, że w kościołach się wiesza ekrany na kolumnach, tak? Na filarach. Ludzie są skupieni na tym ekranie, a nie na tamtej świadomości. Moim zdaniem to jest bardzo niepokojące, to są pomysły. To są pomysły, które wychodzą z założenia, że podstawowa optyka liturgiczna, że podstawowa perspektywa liturgiczna to jest perspektywa optyczna. Moim zdaniem nie. Podstawowa perspektywa to jest perspektywa słowna. Proste ćwiczenie. Można stanąć, proszę Państwa, nałożyć sobie słuchawki, stanąć przed ołtarz i nic nie słyszeć, tylko widzieć, a można stanąć za filarem, nic nie widzieć i słyszeć. Gdzie Wam łatwiej byłoby partycypować w tej Eucharystii? Ze słyszenia. Fides ex auditu, jak mówi święty Paweł. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. A my w dużej mierze zamieniliśmy ją na fides ex visu, czyli wiara rodzi się z tego, co jest zobaczone. Można, proszę Państwa, widzieć niezwykłą ilość rzeczy podnoszonych, opuszczanych. To nic z tego nie wynika. Ja jestem, w związku z tym dałem jako motto mojej książki na temat transmisji, że staliśmy się widowiskiem aniołom i ludziom. W dużej mierze, a moim zdaniem, chociaż mówimy, że to jest sacrum teatrum, to liturgia jest widowiskiem w absolutnie we wtórnym znaczeniu. To jest jasne, że ona nie zastępuje. Proszę bardzo, idźmy dalej.
Jest ostatnie już pytanie, bo nasze spotkanie trwa do 7. Czy czytania na mszy mogą być czytane przez osoby z marszu, często dzieci lub kogoś z problemami z wymową?
Proszę Państwa, to jest też kolejny problem. To jest problem natury teologicznej. Przede wszystkim, kto jest podmiotem w liturgii i czy ta osoba jest jakby, nie wiem, przedstawicielem zgromadzenia liturgicznego? Nie, według teologii nie. To nie powinna być osoba z marszu, to powinna być osoba do tego przygotowana i posłana. W związku z tym jest posługa lektoratu w Kościele. Tak? Czytanie tekstu biblijnego jest udziałem w sprawowaniu, w ścisłym tego słowa znaczeniu, w sprawowaniu liturgii i to nie w takim udziale je na sposób człowieka świeckiego, ale tu się partycypuje w czynności stricte liturgii sakramentalnej, bo sakramentalne nie jest tylko podniesienie hostii. Eucharystia jest cała sakramentalna. W związku z tym nie powinien być ktoś z biegu. To jest jasne, że nie powinien być ktoś z biegu. Proszę, Pan jeszcze, tak?
Tak, ja takie mam pytanie w związku z książką, tak może nietypowo na koniec. Tytuł tej książki jest Copyright na Jezusa. Ja mam takie wrażenie, że Jezus się chyba raczej, mówiąc tym językiem tego tytułu, udzielił na wolnej licencji. I to nie jest tak, żeby ktokolwiek był władny dawać copyright na to, że jest trochę tak, że ksiądz tutaj w końcówce tej książki pisze o tym, że rozumie tych, którzy by chcieli zakazać kopiowania, ale chyba to jest taki pogląd, który jest trochę już na straconej pozycji, bo Jezus chyba chce się dawać kopiować nawet taki nieudolny sposób, nawet zagrożeniem manipulacji czy bluźnierstwa, bo gdyby było inaczej, to byśmy mieli tego Boga ze Starego Testamentu, który pokazuje się tak, że człowiek może się najwyżej oślepić, a Jezus chyba zachęca nas do kopiowania. Dlatego byłem trochę zaskoczony tym tytułem Copyright na Jezusa, bo też ksiądz proponuje takie, nie wiem jak to powiedzieć, samoograniczenie ekspresji religijnej.
Tak. Dobre określenie, tak. Samoograniczenie ekspresji religijnej. No, dobra.
Natomiast to mi się wydaje, oczywiście, że chrześcijan możemy, nawzajem możemy się zachęcać do tego, ale świat to nie tylko chrześcijanie, nie? Także tak czy inaczej chyba dobrze, że te symbole, nawet te najważniejsze dla nas są obecne, nawet jeżeli czasami są może nadużywane czy wykorzystywane. No, to jest taka refleksja moja z książki. Dziękuję.
Tak, ale nie za wszelką cenę. Chrześcijaństwo ma to do siebie, że stworzyło kulturę, a ta kultura wytworzyła wielką cywilizację. Ale myślę, że w dużej mierze ta cywilizacja odkleiła się od tego, co pierwotne. I tracimy kontrolę nad tym, co pierwotne. Tylko że to, co pierwotnie było religijne i miało bardzo mocne znaczenie i silne pole rażenia, jest dzisiaj wykorzystywane w sposób zupełnie dowolny i myślę, że przeciwny no, tej semantyce tych znaków. Trzeba, myślę, dlatego napisałem o tym copyrightie. Oczywiście to jest idea fix, niemożliwa do zrealizowania, ale nie wiem, czy to jest tak, że to jest ewangelizacyjnie potrzebne, czy ewangelizacyjnie skuteczne, czy owocne, jeżeli ktoś używa tego, co święte, dla zupełnie nieświętych celów. Ja tam wiele takich rzeczy opisałem. Kiedy to, co święte, wymyka się już nam zupełnie. To jest jakby skutek oczywisty. To znaczy, weszliśmy z naszą religią w świat. Ale jeśli wejdziemy z naszą religią w świat, musimy mieć świadomość, że w pewnym momencie przestaniemy nad nią panować. To znaczy, ona nam się wymknie i ona nam się wymknęła. Prosty przykład na koniec. Oczywiście to nie jest przykład na to, że jakby dowód na to, że trzeba ten copyright zachować, ale krzyż, który jest pierwotnie bardzo silnym znakiem religijnym, przesunął się do piktogramu, tak? Do ozdoby. Mnie boli, jeżeli ktoś wykorzystuje krzyż jako banalną ozdóbkę w formie kolczyka w uchu. Mnie boli to, bo dla mnie jest to coś absolutnie świętego. Ja oczywiście nie wytoczę mu wojny, ale ta książka adresowana jest nie tylko do tych, którzy są poza Kościołem, ale także do tych, którzy są w Kościele. I pytanie, czy my sami czasami mamy wystarczającą wrażliwość. Czasami są to procesy, powiedzmy sobie, obiektywnie neutralne. Taki inny państwu opiszę. No, krzyż, który wiemy, oznacza śmierć pańską. Na grobach, na cmentarzach dla niektórych oznacza jeszcze śmierć pańską, dla niektórych oznacza po prostu, że to jest grób. Co oznacza na miejscu wypadku samochodowego? Co ma wspólnego ze swoim właściwym znaczeniem? Moim zdaniem nic już. Ono tylko oznacza, że tam był wypadek samochodowy, że tam ktoś zginął. Coraz częściej są to krzyże stawiane bez pasyjki. Chyba w Belgii widziałem na autostradach takie krzyże ostrzegawcze, czarne, wielkie, które oznaczają, że to jest po prostu niebezpieczny zakręt czy coś tam. Tak? Byłem, proszę Państwa, na takim wykładzie, gdzie mówiono o procesie sekularyzacji judaizmu na przykładzie cmentarza w Ostrawie w Czechach. Kiedy na najstarszych macewach daty narodzin i śmierci były zapisane w kalendarzu żydowskim od stworzenia świata, na następnych już były w kalendarzu no, przed i po Chrystusie, tak? Czyli po Chrystusie, w juliańskim, potem gregoriańskim, a ostatecznie, proszę Państwa, są zapisywane oczywiście już po świecku i co więcej, data śmierci jest zaznaczana krzyżykiem na macewie żydowskim. Pokazuje to, że następuje tak dalekie zeświadczenie niektórych znaków, rytuałów, słów, że one, może to jest złe słowo, wymykają się nam spod kontroli, ale zaczynają żyć zupełnie własnym, niezależnym życiem. I trudno jest później, proszę Państwa, o to się upomnieć. W tej niebieskiej książce opisuję, to już tak zupełnie na koniec, kampanię reklamową, może o niej wspominałem na spotkaniu ostatnim, jak tu byłem, kampanię reklamową w Montrealu, gdzie wiemy, że w języku francuskim jest bardzo wiele przekleństw czy wykrzyknień emocjonalnych pochodzących z języka religijnego. Tak jak ktoś się zdenerwuje, to używa tam słów chrzest, hostia, kielich, tabernakulum. Tak? Młodzi ludzie, ja byłem przez pół roku w Montrealu, młodzi ludzie klną w metrze, używając tych właśnie słów. W języku polskim jest taki jeden relikt, krucafix. Krucafuks czy krucafix, to jest krucyfiks oczywiście, nie? Używany w góralszczyźnie przede wszystkim. Także mamy taki przykład. I co się stało? Zrobiono wielką kampanię reklamową diecezji Montreal, polegającą na tym, że były wielkie billboardy, na czarnym tle czerwony napis Ciboire, czyli cyborium, czyli puszka po naszemu, i wyjaśnienie. I tak było: chrzest, tabernakulum, cyborium, i gazety napisały, że kardynał się wziął za przeklinanie. A kardynał powiedział, że tak, prosty chłop z dzielnicy portowej Montrealu, taki cięty z pnia, i mówi tak, w jeden z wywiadzie powiedział: zrobiliśmy tę kampanię, bo nie lubię, jak ktoś się posługuje moją skrzynką z narzędziami. To jest moja skrzynka z narzędziami, to są moje narzędzie, to jest nasz świat i wara wam do niego. Oczywiście pewnie dzięki tej kampanii ludzie nie przestaną w Montrealu kląć, używając słów religijnych, ale może jakoś świadomość ludzka się zmieni, przynajmniej częściowo. Może niektórzy wreszcie się dowiedzą, co to znaczy, bo najprawdopodobniej używają tych słów, nie mając świadomości. Tak jak w języku polskim ludzie mówią o rany i nie wiedzą, że wzywają imienia boskiego nadaremno, tak? Bo to przecież pochodzi z na rany Chrystusa i tak dalej. I w tym znaczeniu mówię, nie w tym znaczeniu, żeby ograniczać, tylko w tym znaczeniu, że musimy mieć świadomość, że jeżeli wprowadzamy to w kulturę i w cywilizację, potem cywilizacja i kultura będą to przetwarzać w dowolny sposób. I próba odzyskania tego, tak jak to się dzieje, kiedy na przykład znowu jakiś skandalista wykorzysta krzyż w takiej czy innej instalacji, czy w takim czy innym happeningu, jest skazana prawie na niepowodzenie. Ponieważ wszyscy powiedzą, że my to wykorzystaliśmy jako znak kulturowy i cywilizacyjny, a nie jako znak religijny. I na tym się kończy dyskusja. I tym, proszę Państwa, nieoptymistycznym akcentem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, nieskromnie powiem, że dam się następnym razem zaprosić, jak będzie kolejna książka.
Szanowni Państwo, nagranie z całości tego spotkania będzie na naszej stronie internetowej www.szkoławiary.pl, a następne spotkanie Dominikańskiej Szkoły Wiary w październiku. Dziękuję księdzu bardzo.
Pamiątki.